ostatni wieczór przed ukrzyżowaniem Pan Jezus przekazał swym uczniom wiele głębokich prawd. Apostoł Jan zapisał te ważne słowa Jezusa. Znajdujemy je w rozdziałach od 13 do 17 Ewangelii Jana, a więc jest to relacja bardzo obszerna. Już dwukrotnie w rozdziale 14 i 15 czytaliśmy, że Pan Jezus zapowiedział swym uczniom zesłanie Ducha Świętego. Jezus nazwał go Pocieszycielem i Duchem Prawdy. W następnym rozdziale 16 czytamy na początku, znajdując takie słowa Jezusa: powiedziałem wam to, abyście nie upadali na duchu. Tak, uczniów czekają trudne godziny i dni. Zbliża się czas, kiedy was będą usuwać ze społeczności wierzących, a ci, którzy pozbawią was życia, będą przekonani, że służą Bogu, a będą tak postępować, ponieważ nie poznali ani Ojca, ani mnie. Pan Jezus pragnie, żeby Jego uczniowie wiedzieli, jakie czekają ich trudności. Jest charakterystyczne to, że założyciele różnych religii, czy organizacji, czy sekt mówią o wspaniałej przyszłości, jaka czeka ich naśladowców, a nie wspominają o kosztach i trudach, jakie staną na ich drodze. Pierwszą zasadą dzisiejszej reklamy jest ukazanie wszelkich pozytywnych cech tego, co się reklamuje. Natomiast ukrywa się negatywy. Jak odmiennie postępuje Jezus, ostrzega uczniów, że będą prześladowani i że zostaną wyłączeni z synagogi. To było coś najgorszego, co mogło spotkać religijnego Żyda. Oznaczało całkowite odsunięcie od społeczności żydowskiej, odłączenie od narodu, od jego religii, jego kultury. Pan Jezus mówi też swoim uczniom o ofierze życia, jaką przyjdzie im zapłacić. I tak rzeczywiście się stało. Prawie wszyscy apostołowie Jezusa zginęli śmiercią tragiczną. Nie tylko oni. Wielu wyznawców Chrystusa, nie tylko w pierwszym i drugim czy trzecim wieku naszej ery, ale i do dzisiaj, nawet w XX wieku, wielu ginie dla prawdy Ewangelii. Drogi przyjacielu, powinniśmy, ty i ja, być świadomi tego, że wierne kroczenie za Jezusem pociąga za sobą potrzebę gotowości do wyrzeczeń, potrzebę gotowości do ponoszenia kosztów, nawet tych najwyższych. Pan Jezus wyjaśnia uczniom, dlaczego spotkają ich prześladowania. Czytaliśmy już jego słowa: będą tak postępować, bo nie poznali ani Ojca, ani mnie. Większość ludzi współczesnych apostołom nie poznało prawdziwego Boga, Ojca i Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Większość ludzi współczesnych nam również odrzuca Jezusa i Boga Ojca. Niewiele się od tamtych czasów zmieniło. Będziemy więc spotykali się z wrogością, tak jak pierwsi uczniowie Jezusa. Pan Jezus mówi: powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali o nich, że ja wam to powiedziałem. Pan Jezus zawsze przygotowuje nas do tego, co ma się wydarzyć. Gdy patrzę wstecz na wszystko, co wydarzyło się w moim życiu, widzę, w jaki sposób Bóg przygotowywał mnie do przejścia przez kolejne wydarzenia. Widzę to także w życiu wielu chrześcijan, których znam. Bóg prowadzi nas i uczy w specyficzny dla każdego indywidualny sposób. Najważniejsze jest w naszym życiu zaufanie. Ufanie Bogu. On zna naszą przyszłość i pragnie prowadzić nas tak, żebyśmy byli szczęśliwi, żeby nasze życie było życiem obfitym i spełnionym. Bóg ma dobre myśli o nas, myśli o pokoju, czytamy u proroka Jeremiasza. A Pan Jezus mówił, podkreślał to, że przyszedł właśnie po to, żeby nasze życie było życiem obfitującym, życiem spełnionym. Teraz odchodzę do tego, który mnie posłał, mówi Jezus, a nikt z was nie pyta mnie, dokąd odchodzę. Co prawda Piotr pytał Jezusa o to, dokąd idzie, ale było to pytanie małego dziecka. Jezus mówi tu o tym, że nikt nie uświadamia sobie, co się wkrótce wydarzy. Nikt z uczniów nie rozumiał, o czym mówi Jezus. Zasmuciliście się jednak, gdy powiedziałem wam o tym. Uczniowie zrozumieli jedno, że Jezus wkrótce ich opuści. I to napełnia ich serca smutkiem. Nie są w stanie zrozumieć niczego więcej, bo myślą tylko o jednym i pogrążyli się w smutku. Jest niedobrze, gdy koncentrujemy się na czymś, co nas dotyka i popadamy w rozgoryczenie, rozżalamy się, zamartwiamy. Nie ma nic bardziej niebezpiecznego dla chrześcijanina niż rozgoryczenie i apatia. Niektórzy ludzie, gdy przechodzą przez jakieś trudne doświadczenia, zamykają się i izolują. Odcinają się od przyjaciół, unikają spotkań, rozmów. Jest to błąd, który prowadzi do popadnięcia w jeszcze gorszy stan niż poprzednio. Ale naprawdę lepiej dla was, mówi dalej Jezus, bym odszedł, bo jeśli nie odejdę, nie przyjdzie wam na pomoc Duch Święty. Natomiast jeżeli odejdę, poślę go do was. Pan Jezus tłumaczy swoim uczniom, że ich smutek będzie chwilowy i że ostatecznie jego odejście okaże się dla nich dobrodziejstwem. Dlaczego Jezus tak mówi? Pomyślmy. Jezus przyszedł na ziemię po to, by umrzeć. Gdy to się stanie, jego misja zostanie dopełniona. Po zmartwychwstaniu odejdzie do Ojca, ponieważ wykona zadanie, dla którego na ziemię zstąpił. Drugi powód to fakt, że gdy Chrystus zszedł na ziemię, stał się człowiekiem. Bóg jest wszechobecny, ale Jezus dokonał samoograniczenia, ograniczył siebie samego, stając się człowiekiem. To znaczy, gdy przebywał w Galilei, nie mógł być równocześnie w Judei. Pamiętamy na przykład, że Maria i Marta żałowały, że Jezus nie mógł być w Betanii, gdy umierał Łazarz. Gdyby Jezus Chrystus pozostał na ziemi jako człowiek, nie mógłby równocześnie być tam, gdzie ja i tam, gdzie ty. Pan Jezus mówi, że pośle na ziemię Pocieszyciela, Ducha Świętego. Duch Święty, nazwany też w Dziejach Apostolskich, jest Duchem Chrystusowym. I On będzie przebywał wszędzie. Jest On w tej chwili tam, gdzie ty i tu, gdzie ja jestem. Pan Jezus mówi, że tak jest dla nas lepiej. Pocieszyciel, nasz nauczyciel i obrońca, nie tylko stale jest tam, gdzie my, ale gdy przyjmujemy Jezusa jako swego Zbawiciela, zamieszkuje w nas, działa w nas, ożywia naszego ducha, przemienia naszą duszę. Pan Jezus zapowiada, że Duch Święty dokona na ziemi wielkiego dzieła. A gdy On przyjdzie, odsłoni przed światem istotę grzechu, sprawiedliwości i sądu. Grzechem jest to, że ludzie nie wierzą we mnie. Sprawiedliwości staje się zadość przez to, że odchodzę do Ojca. Odtąd nie będziecie mnie widzieć. Sąd zaś znaczy, że już zapadł wyrok nad tym, który ujarzmił świat. Pan Jezus mówi, że Duch Święty przekona świat o sprawiedliwości, o grzechu i o sądzie. Słowo przekona, użyte tutaj przez Jana, jest w języku greckim, a więc w języku oryginalnym Nowego Testamentu, terminem prawniczym. Tak określano udowodnienie przez sędziego lub prokuratora winy człowiekowi, który popełnił przestępstwo. Duch Święty udowodni światu winę. Przekona, tak jak prokurator, człowieka popełniającego grzech o jego winie. W taki sposób Duch Święty chce przekonać i ciebie, i mnie o naszej grzeszności, o naszej winie. Musimy uświadomić sobie, że jesteśmy skazani na śmierć, jeśli nie zwrócimy się ku Zbawicielowi. Duch Święty chce nas przekonać, że musimy zwrócić się o pomoc do Jezusa, bo inaczej zginiemy. Pomyślmy, Duch Święty, Parakletos, jest obrońcą, adwokatem. Adwokatem tych, którzy przyjęli dar zbawienia z rąk Chrystusa. Dla pozostałych, nieprzekonanych o swojej winie grzeszników, jest on sędzią, prokuratorem. jest tak dlatego, że Duch Święty jest duchem prawdy. Dla człowieka, który stoi po stronie prawdy, jest on adwokatem. Dla tego, który nie przyjmuje prawdy, Bożej prawdy, jest oskarżycielem, prokuratorem. Duch Święty, według słów Jezusa, przekona świat o trzech rzeczach: o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Jezus wyjaśnia, na czym polega praca Ducha Świętego. Mówi najpierw: przekona On ludzi o grzechu, bo nie wierzą we mnie. Co jest największym grzechem na świecie? Morderstwo? Nie. Kto jest największym grzesznikiem świata? Może pomyślimy: Hitler? Stalin? Nie. Drogi słuchaczu, posłuchaj uważnie. Ty możesz być największym grzesznikiem. Może powiesz: chwileczkę, ja nikogo nie zamordowałem, przestrzegam prawa, jestem dobrym obywatelem, jestem porządnym człowiekiem. Posłuchaj słów Jezusa. On mówi: Duch prawdy przekona świat o grzechu, bo nie uwierzyli we mnie. Pytanie brzmi: czy uwierzyłeś w Jezusa? Czy uwierzyłeś Jezusowi? Niewiara to największy grzech. Odrzucenie Jezusa, odrzucenie Boga to największy grzech, jaki popełnia człowiek. Jeśli nie ufasz Chrystusowi, jesteś zgubiony. To właśnie Duch Święty chce dzisiaj uświadomić tobie i mnie. Każdy, kto odrzuca Jezusa Chrystusa, jest w oczach Boga największym grzesznikiem. Przypomnijmy sobie słowa Jezusa, które wypowiedział do swoich uczniów w tej samej rozmowie ostatniego wieczoru przed swoją śmiercią. Jezus powiedział o ludziach, którzy go odrzucają: gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu. Teraz jednak nie mają usprawiedliwienia dla swego grzechu. Tak, drogi przyjacielu, każdy, kto usłyszał Ewangelię, czyli wieść o Zbawicielu, Jezusie Chrystusie, jest odpowiedzialny za podjęcie decyzji, czy przyjmuje Jezusa, czy go odrzuca. Odrzucenie Jezusa jest największym grzechem człowieka. Po drugie, Duch Prawdy przekona świat o sprawiedliwości. Pan Jezus Chrystus zmarł na krzyżu zamiast mnie i ciebie, żebyśmy mogli zostać usprawiedliwieni. Chrystus powstał z martwych i odszedł do Ojca, bo wykonał dzieło zbawienia. Gdy Jezus umierał na krzyżu, wziął na siebie moje i twoje grzechy i poniósł za nie karę, karę śmierci. Zajął nasze miejsce, by dokonał się Boży sąd nad grzechem, by stało się zadość Bożej sprawiedliwości. Zapłatą za grzech jest śmierć. Kara śmierci została wymierzona. Jednak potem Chrystus powstał z martwych, dopełnił dzieła odkupienia i odtąd możemy być poprzez wiarę usprawiedliwieni, uniewinnieni. Jest to bardzo ważne, bo ty i ja musimy być usprawiedliwieni, żeby móc stanąć przed obliczem Boga. Jezus Chrystus okrywa nas swoją sprawiedliwością, swoją czystością, gdy w Niego wierzymy. Prorok Izajasz wołał: uwolnił mnie Pan, okrywając swym zbawieniem. Płaszcz sprawiedliwości sam założył mi. Apostoł Paweł w liście do Filipian woła: wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na prawie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Pan Jezus nie tylko zabiera nasze grzechy, ale wdziewa na nas swoją sprawiedliwość. Możemy przebywać blisko Boga jedynie dzięki temu, że Chrystus przyobległ nas w swoją sprawiedliwość. Drogi przyjacielu, albo jesteśmy ukryci w Chrystusie i mamy prawo przebywać w niebie tak samo jak Jezus, bo Bóg widzi nas poprzez Jego sprawiedliwość, albo nie mamy w ogóle prawa nawet ujrzeć Bożego Królestwa. I po trzecie, Duch Święty przekona świat o sądzie. Czy chodzi tu o to, że któregoś dnia nastąpi sąd ostateczny nad tym światem? Nie. Tutaj Jezus nie o tym mówi. Jezus wyjaśnia, bo władca tego świata został osądzony. Książę tego świata, szatan, został już osądzony. Świat, który odrzucił Jezusa, został już osądzony. Każdy grzesznik, a więc również ty i ja, podlegalibyśmy temu osądowi, bo zapłatą za grzech jest śmierć. Ale darem Bożej łaski jest wieczne życie w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Żyjemy na świecie, który już został osądzony, bo odrzucił Chrystusa. Świat ten jest podobny do człowieka skazanego prawomocnym wyrokiem sądu na śmierć. Przypomina człowieka oczekującego w swej celi na wykonanie wyroku. Każdy z nas bez Chrystusa musiałby usłyszeć wyrok winny, bo nasza własna sprawiedliwość jest w oczach Boga, według słów proroka Izajasza, jak splugawiona szata. Każdy człowiek, który odrzuca Chrystusa, będzie musiał stanąć w tej brudnej szacie przed Bogiem, jako sędzią. I wtedy przeżyje wielki wstyd i rozpacz. Przekona się, jak wielkim jest grzesznikiem. Ludzie bardzo nie lubią słuchać o sądzie. Samo słowo sąd wydaje się im nieprzyjemne. Odsuwają myśl o sądzie jak najdalej. Każdy człowiek w swoim sumieniu ma jednak świadomość albo przynajmniej przeczucie nadchodzącego sądu. Czytałem kiedyś ciekawą wypowiedź Francisa Schaeffera, że każdy człowiek mógłby być osądzony na podstawie własnych osądów dotyczących innych. Wystarczyłoby, żeby na szyi każdego człowieka powiesić mały magnetofon z mikrofonem i pod koniec życia odtworzyć jego wypowiedzi na temat postępowania innych. Jesteśmy doskonali w dostrzeganiu i krytykowaniu wad i błędów innych, a sobie oczywiście pobłażamy. Na podstawie naszych wypowiedzi oceniających bliźnich można by z pewnością osądzić i skazać nas samych. Tak, jesteśmy doskonałymi sędziami innych. A Bóg widzi nasz grzech, widzi grzech nas wszystkich. W o wiele doskonalszym stopniu niż my widzi każdy nasz nieodpowiedni czyn, każdą naszą złą myśl, słyszy każde niewłaściwe słowo. Jest w stanie osądzić nas w sposób doskonały, osądzić sprawiedliwie. Duch Święty przyszedł, by przekonać świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Człowiek nie lubi słuchać o grzechu, nie lubi słuchać o sądzie, nie lubi myśli o Bogu prawdziwym, żywym Bogu, Bogu wszechwiedzącym i wszechmocnym. Ludzkość nie chce zaakceptować tego, że wszechświat, którego drobinką jest ziemia, należy do Boga i że to Stwórca kieruje losami makro- i mikrokosmosu, zgodnie z ustalonymi przez siebie prawami. Z jeszcze większą niechęcią myśli człowiek o prawach moralnych ustanowionych przez sprawiedliwego, świętego Boga. Człowiek wręcz zatyka uszy, gdy słyszy, że jest zgubiony i że może być zbawiony jedynie z Bożej łaski. Przekonałem się o tym nieraz, rozmawiając z różnymi ludźmi, ludźmi młodymi, starszymi, uczniami, studentami, inteligentami, ludźmi pracy. Ludzie wolą unikać rozmów o Bogu i o swojej odpowiedzialności przed Bogiem. Temat, którego unikają szczególnie, to temat Bożej łaski, temat zbawienia przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Czy nie jest to zdumiewające? Nie, bo po prostu lepiej jest unikać konfrontacji, lepiej uciec przed Bogiem i przed sobą samym. Tylko że ani przed sobą, ani tym bardziej przed Bogiem uciec nie można. Bóg Ojciec posłał swego Syna, by nas ratować, a potem Ducha Świętego, by przypominał nam słowa Jezusa i by ostatecznie przekonał nas o naszej grzeszności i o tym, że możemy być usprawiedliwieni jedynie przez wiarę w Chrystusa. Jezus Chrystus i Duch Święty wskazują nam Ojca. Wszystkie te trzy osoby Boże są pełne miłości, dobroci i prawdy. Dlaczego uciekamy przed takim Bogiem?